Tu Paryż, RFI, wtorek, 6 marca. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Józef. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto główne wiadomości w skrócie. Trzęsienie ziemi w Indonezji. Liczba ofiar może wynieść kilkaset osób. Tajemnicze zniknięcie irańskiego generała w Turcji. Albo został porwany, albo też wybrał wolność. Siły ISAF-u rozpoczęły wielką ofensywę na talibów w afgańskiej prowincji Helmand. Francuscy pracownicy Airbusa protestują przeciw planom restrukturyzacji. W Berlinie miało miejsce pierwsze wspólne posiedzenie prezydiów Bundestagu i Sejmu. A do tych wiadomości mam zaszczyt dodać jeszcze jedną, pro domo sua. Od dzisiaj dostępna jest w sieci nasza nowa strona internetowa rfi.fr/popolsku. Po polsku bez spacji. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania wszystkich naszych słuchaczy i wszystkich zainteresowanych. Podstawą tej strony jest oczywiście nasza codzienna audycja, ale nowa forma przekazu pozwala sięgać po elementy audycji wcześniejszych, zarówno teksty, jak wywiady czy audycje muzyczne. Znajdą je Państwo zresztą w bogatym i łatwo dostępnym archiwum. rfi.fr/popolsku. Serdecznie zapraszamy i niecierpliwie oczekujemy Państwa uwag i reakcji. Dziennik przygotowałem wraz z Sylwią Gips i Piotrem Kamińskim, który dokona też przeglądu paryskiej prasy. Następnie nadamy pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, mianowicie pasaż przez trzy opery. Myszkować w sieci w ślad za czarną serią bugów i awarii będzie Anna Bernhardt, a Katarzyna Zawicka zaprasza na paryski kwadrans jazzu, w którym wystąpią Didi, Bridgewater, Ray Lema i Paco de Lucia. Na koniec nadamy lekcję francuskiego. Paryż, RFI, oto wiadomości. Indonezję nawiedziło dziś rano trzęsienie ziemi o sile 6,3 stopnia. Z godziny na godzinę zwiększa się bilans ofiar śmiertelnych. Po południu wymieniono liczbę co najmniej 70 osób i kilkakrotnie więcej rannych. Epicentrum zlokalizowano w środkowo-zachodniej części wyspy Sumatra, ale wstrząs był odczuwalny na kilkaset kilometrów wokół, aż po Singapur, gdzie doszło do scen paniki w czasie ewakuacji wieżowców. Akcja ratunkowa napotyka trudności. Szpitale prowincji Padang są przepełnione, źle działają połączenia telekomunikacyjne. Dla wsparcia całej akcji prezydent Yudhoyono skierował wojsko i policję. Duże napięcie międzynarodowe wywołało zaginięcie w Turcji irańskiego emerytowanego generała Alireza Ashgari, byłego wiceministra obrony za prezydenta Hatamiego. Przebywał on w Turcji z wizytą prywatną. Szef irańskiej policji oświadczył, że został on być może porwany przez zachodnie służby wywiadowcze. Natomiast według radia izraelskiego najprawdopodobniej eks-generał wybrał wolność z pomocą zresztą CIA lub Mossadu. Tę hipotezę umacnia informacja, iż małżonka i dzieci generała już wcześniej opuściły terytorium Iranu. Na wszelki wypadek Izrael wzmocnił ochronę swych placówek dyplomatycznych w obawie przed ripostą. Zaginiony eks-generał może być w posiadaniu istotnych informacji na temat irańskiego programu nuklearnego, ale ponadto jako odpowiedzialny dawniej za misje specjalne strażników rewolucji był też w kontakcie z Hezbollahem libańskim i innymi organizacjami terrorystycznymi. Tymczasem prezydent Iranu Ahmadinejad zachęcał szefa biura politycznego palestyńskiego Hamasu, Khaleda Meshala, by ten ze wszystkich sił kontynuował walkę z syjonistycznym reżimem. To był cytat. Przebywający na emigracji, głównie w Damaszku, Meshal odwiedził Ahmadinejada w Teheranie. Zapewnił swego gospodarza, że Hamas nie zamierza uznać państwa izraelskiego. ISAF, czyli siły NATO w Afganistanie, powiadomił o wszczęciu największej jak dotąd ofensywy przeciw talibom prowadzonej wspólnie z armią afgańską. Operacja pod kryptonimem Achilles koncentruje się w północnej części prowincji Helmand, gdzie talibowie opanowali przed miesiącem miasto Musa Kala. Bierze w niej udział 4,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich i holenderskich oraz 1000 afgańskich. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa w tym regionie, co ma pozwolić na intensyfikację walki z uprawą narkotyków i wznowienie budowy zapory wodnej w Karzaki. Według rzecznika ISAF-u do talibów dołączyły ostatnio setki ochotników z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji Środkowej. W Nowym Jorku trwają od wczoraj po raz pierwszy od 2000 roku dwustronne rozmowy między USA a Koreą Północną. O ich przebiegu prasa nie jest informowana. Departament Stanu przedstawia je jako radykalną zmianę w stosunkach obu krajów, nawet jeśli, jak zaznacza, nie należy się zbyt wiele po nich spodziewać. W dyskusjach uczestniczy nie tylko negocjator amerykański Christopher Hill, ale także jako eksperci byli sekretarze stanu Henry Kissinger i Madeleine Albright. Stawką jest zamknięcie przez Fenian reaktora atomowego w Yongbyon i zezwolenie na powrót inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w zamian za pomoc energetyczną w postaci 50 tysięcy ton paliwa. W dalszych etapach, zgodnie z porozumieniem sześciostronnym zawartym 13 lutego, Fenian miałby otrzymać dalszych 950 tysięcy ton w miarę demontażu pozostałych elementów swego programu nuklearnego. Tu pary szeryfi. Sprawami człowieka jest jak z myciem rąk. Nie można przestać. Garść bieżących wydarzeń z tej dziedziny zebrał Piotr Kamiński.
Pani Louise Ambro, wysoki komisarz do spraw praw człowieka ONZ, wyraziła głębokie ubolewanie faktem, że Sudan odmówił wpuszczenia do Darfuru specjalnej misji międzynarodowej do szczegółowego zbadania sytuacji w terenie. Zdaniem pani Ambro jest to ze strony Chartumu afront, na który organizacja powinna zareagować. Misja i tak złoży raport w Genewie 12 marca. W Iranie aresztowane w niedzielę 33 feministki rozpoczęły strajk głodowy, uprzedzając o tym rodziny. 7 z nich miało dzisiaj zostać zwolnione. Zostały aresztowane w niedzielę przed teherańskim Trybunałem Rewolucyjnym, gdzie manifestowały na znak poparcia wobec swych koleżanek, sądzonych za udział w niedozwolonej manifestacji w czerwcu ubiegłego roku. Aresztowano wówczas 70 osób, w tym 42 kobiety. Turecki Trybunał w miejscowości Diyarbakir skazał dzisiaj na pół roku więzienia kurdyjskiego polityka Ahmeta Turka za to, że użył on wobec uwięzionego przywódcy kurdyjskiego Abdullaha Öcalana słowa pan. Rosyjski Sąd Najwyższy oddalił skargę liberalnej partii Jabłoko, której lista wyborcza w niedzielnych wyborach w Petersburgu została zdyskwalifikowana przez władze. Pretekst stanowił nadmiar sfałszowanych lub podejrzanych podpisów pod petycją popierającą kandydatury tej partii. Partia Jabłoko odrzuciła te oskarżenia, sąd jednak odmówił rozpatrzenia apelacji. Obrońcy byłego oficera rosyjskich służb specjalnych Michaila Trepaszkina, skazanego za rzekome zdradzenie tajemnic państwowych, informują, że władze podejmują przeciwko niemu nowe represje. Ma on zostać przeniesiony do lagra o obostrzonym regulaminie, gdzie przebywają jego dawni koledzy z FSB. Trepaszkin oskarżył władze o organizację zamachów terrorystycznych sprzed 8 lat, o które Kreml oskarżył Czeczenów. I był doradcą prawnym ofiar tragedii na Dubrowce 5 lat temu. W maju ubiegłego roku dostał 4 lata więzienia. Zdaniem Jewgenia Ichlowa, członka Komitetu Obrony Trepaszkina, administracja i współwięźniowie nigdy mu tych oskarżeń nie wybaczą i można się spodziewać najgorszego. Trepaszkin jest chory na astmę, władze odmawiają mu opieki lekarskiej.
Agencja Reuters szeroko omawia telewizyjny film niemiecki Ucieczka o egzodusie Niemców z Polski, Węgier i Czechosłowacji pod koniec II wojny światowej. Pierwszą część obejrzało 11 milionów niemieckich telewidzów. W debacie, która się wywiązała, zabrał głos dziennik Welt am Sonntag, twierdząc, że film jest zrównoważony, gdyż przedstawia Niemców zarazem jako zbrodniarzy i ofiary. Agencja France Presse cytuje wypowiedź przewodniczącej Związku Wypędzonych Eriki Steinbach o tym, że partia rządzące w Polsce można porównać do skrajnie prawicowych ugrupowań w Niemczech. W tym kontekście miało miejsce w Berlinie pierwsze wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Bundestagu. Jak donosi agencja JAR, przewodniczący obu izb podkreślili, że kontakty parlamentarne mogą się przyczynić do poprawy stosunków między Polską a Niemcami. We wspólnym wywiadzie dla telewizji Bundestagu Marek Jurek i Norbert Lammert wyrazili opinię, że stosunki polsko-niemieckie mają bardzo istotne znaczenie dla współpracy w Unii Europejskiej.
A we Francji wszystkie związki zawodowe wezwały pracowników koncernu Airbus do akcji protestacyjnych. Ponownie Sylwia Gibbs.
Około 85% francuskich pracowników koncernu lotniczego przerwało pracę na pół dnia, aby zaprotestować przeciwko planowi Power 8, który przewiduje redukcję 10 tysięcy miejsc pracy, 4300 we Francji. Największa była mobilizacja w Saint-Nazaire nad Atlantykiem, gdzie strajkowało 90% załogi. Największa manifestacja odbyła się w Toulouse, francuskiej stolicy przemysłu aeronautycznego. Około 15 tysięcy osób z przywódcami związkowymi na czele przemaszerowało w pobliżu siedziby zarządu firmy EADS. Lider centrali związkowej CFDT, François Chérec, powiedział: chcemy rozpocząć negocjacje na temat planu restrukturyzacji i jego następstw socjalnych dla pracowników i podwykonawców. Centrala FO podkreśla, że byłoby nienormalne, gdyby poszkodowany był Airbus we Francji. Inny jest punkt widzenia lidera CGT, Bernarda Thibault. Nie ma mowy o tym, by związkowcy francuscy rywalizowali ze swymi kolegami w innych krajach. Europejskie Związki Przemysłu Lotniczego postanowiły w każdym razie postawić na solidarność między załogami Airbusa we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Na 16 marca planują jednościową demonstrację w Brukseli.
Wymiany poglądów na temat Airbusa nie uniknęła kanclerz Angela Merkel, która spotkała się w Berlinie z Ségolène Royal, kandydatką francuskiej partii socjalistycznej w wyborach prezydenckich.
Ségolène Royal oświadczyła po rozmowie, że Angela Merkel nie wykluczyła zwiększenia kapitału firmy EADS, ale nie zajęła wiążącego stanowiska. Kanclerz Niemiec wypowiedziała się za interwencją państwa na rzecz badań naukowych, jeśli interwencja okaże się potrzebna. Obie panie zgodziły się co do konieczności wspólnej definicji polityki przemysłowej. Obie podzielają także pragnienie utrzymania miejsc pracy, konkurencyjności i wydajności pracy. Agencja France Presse kreśli portrety Angeli Merkel i Ségolène Royal, które są prawie w tym samym wieku i są do siebie pod wieloma względami podobne. Na przykład obie zwyciężyły w bezpardonowej walce swych męskich konkurentów, kandydując na stanowisko szefa rządu lub państwa. Z tą różnicą, że Ségolène Royal jest na razie tylko kandydatką.
I na koniec ukojenie dla tych, których niepokoiła giełdowa Bessa. Po 5 kolejnych dniach strat na wszystkich światowych giełdach tendencja była dziś pozytywna. Inwestorzy jęli kupować, korzystając z obniżonych kursów. Eksperci zachowują jednak ostrożność. Tak jak nie potrafili ani przewidzieć, ani wyjaśnić nagłej Bessy, tak nie wiedzą, czy utrzyma się zwyżka. Oczekują publikacji w piątek statystyk rynku pracy w USA, które uważane są za najbardziej precyzyjną ilustrację rzeczywistego stanu tamtejszej gospodarki. Wysłuchali Państwo dziennika, tu Paryż RFI. Zapraszamy teraz na przegląd prasy przygotowany przez Piotra Kamińskiego.
Nie wiemy, po co się robi takie sondaże, ale czemu się one pewnie służą. Francuskie gazety przekazują wyniki sondażu przeprowadzonego w 28 krajach, mniej więcej 1000 zapytanych na kraj, w kwestii pozytywnego lub negatywnego wizerunku 13 krajów na świecie. Żałujemy, że nowoczesne środki przekazu nie pozwalają nam jeszcze przeprowadzić totalizatora wśród słuchaczy oraz czytelników naszej strony internetowej. Chętnie dowiedzielibyśmy się bowiem, jak wyobrażają sobie oni taką listę. Powiemy zatem, że odpowiada ona naszym przeczuciom, jak czytamy w Le Figaro na pierwszym miejscu 56% opinii negatywnych i tylko 17% pozytywnych. Oczywiście Izrael. Na drugim z lepszym, a czy bardzo podobnym rezultatem 54-18 Iran. Na trzecim mimo wszystko Stany Zjednoczone 51-30. U stóp podium na czwartym miejscu 48% opinii negatywnych to pierwszy kandydat poniżej połowy i 19 pozytywnych, a więc o 2 punkty lepiej niż Izrael. Korea Północna. Ulubionym krajem jest natomiast Kanada. 53% opinii pozytywnych, a tylko 14% negatywnych, co BBC tłumaczy faktem, że kraj ten stoi na marginesie życia międzynarodowego, zatem nikogo sobie nie zraził. Nie najgorzej stoją zaraz za Kanadą Japonia, Unia Europejska, a po niej Francja. Dyrektor programu, który sondaż ów przeprowadził, sugeruje, że najważniejszym kryterium sympatii i antypatii jest użycie siły w stosunkach międzynarodowych. Stąd fatalna opinia Izraela i Stanów Zjednoczonych. Iran i Korea Północna potępiane są nie za swą polityczną naturę, lecz za to, że chcą mieć broń nuklearną. W międzynarodowej klasie nie lubimy tego, co bije albo mógłby uderzyć.
Nie zastanawiamy się, czy bije chuligana, czy kolegę z ławki. Airbus wciąż fruwa po stronicach gazet, przy czym nasilają się kontrowersje względem przyczyn klęski i dalszej terapii. Lewicowa Libération zauważa, że wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich są mniej więcej tego samego zdania. Prawica nie głosi, że państwo francuskie nie ma w tej sprawie nic do roboty. Nie ma tak zajadłych liberałów, którzy chcieliby całkiem wyjść z kapitału grupy EADS. Lewica ze swej strony nie nawołuje do jej renacjonalizacji. Wie, że państwo nie ma 20 miliardów na drobne wydatki, a dla Niemców opcja taka nie wchodzi w rachubę. Trzej główni kandydaci głoszą zatem z grubsza to samo. Państwo musi rekapitalizować, koszmarne słowo, grupę EADS, do której należy Airbus. Kryzys, zdaniem Libération, jest natury finansowej, jako rezultat opóźnień w produkcji modelu A380 i podwojenia kosztów przyszłego modelu A350. Grupa będzie musiała zwiększyć kapitał, tymczasem ani niemiecki Daimler Chrysler, ani francuski Lagardère, prywatni akcjonariusze, ani myślą sięgać do portfela. Trzeba więc zacząć od zera i przenegocjować całość układu między sferą prywatną a państwową. Jest to konieczne także z uwagi na zmianę stosunku sił w Niemczech, gdzie pojawiło się silne konsorcjum banków i landów. Czy należy zatem wprowadzić do kapitału francuskie regiony? Byłaby to rewolucja, gdyż dotąd żaden francuski region nie miał prawa czegoś takiego uczynić. Francja to jednak nie republika federalna, lecz kraj silnie scentralizowany, gdzie regiony uciułałyby najwyżej 150 milionów euro, czyli nawet nie 1% kapitału. Premier, minister finansów i kandydat Bayrou zauważają, że miałoby to sens symboliczny. Ano zaiste. Yves de Kerdrel w Le Figaro relatywizuje ze swej strony kolosalny plan redukcji w firmie Airbus, 10 tysięcy zwolnionych, podkreślając, że codziennie zrywa się we Francji 10 tysięcy umów o pracę, co odbywa się w absolutnej ciszy i spokoju w ramach klasycznego perpetuum mobile gospodarki. Nie mówimy o tym dlatego, że każdego dnia podpisuje się ich tyleż. Ponadto Airbus odnosi wielkie sukcesy, wiodąc dzień w dzień wyścig z Boeingiem. Nie jest to jednak taka sama firma jak inne. Wszystko w niej jest odmienne. Sposób zarządzania, struktura kapitału to twór dyplomatyczny, nie przemysłowy. Choć państwo czyniło zeń latami wzór gospodarki mieszanej. Przedsiębiorstwo nietypowe, gdyż niekapitalistyczne. Francuskie władze zawsze miały do tego słabość. Z pozoru prawdziwe przedsiębiorstwo, ale tak naprawdę coś całkiem innego. Niczym Renault, legenda przemysłu francuskiego, rzekome laboratorium socjalne, a w istocie przecież firma państwowa. Niczym różnego rodzaju spółdzielnie, tak jak bank kredyt rolny, które państwo kochało nad życie, ich kapitał rozpływał się bowiem w mgławicy anonimowych akcjonariuszy. Sławiąc te przedsiębiorstwa trzeciego rodzaju, państwo wmawiało sobie, że nic im się nigdy nie stanie, po czym i tak musiało stawać za nimi murem. Nic dziwnego, że pracownicy Airbusa walą teraz do państwowych drzwi. Tymczasem Airbus, niczym pilot w czasie lądowania, może liczyć tylko na siebie. Wedle lotniczego powiedzonka, lądowanie było udane, jeżeli przeżyłeś, a było dobre, jeżeli samolot nadaje się do ponownego użytku. Oto czemu służy plan socjalny w łonie Airbusa, pisze Yves de Kerdrel w Le Figaro. W Le Monde dwie korespondencje z Rosji Marii Żegu. Jedna dotyczy sobotniej manifestacji w Petersburgu, marszu niezgody pod egidą niektórych ugrupowań opozycyjnych. Przyszło około 5 tysięcy osób, które manifestowały pod hasłami Rosja bez Putina i oddajcie nam wybory. Pomimo wielkiej mobilizacji policyjnej, 3 tysiące ludzi bezlitośnie pałujących demonstrantów, tym ostatnim udało się przerwać kordon i przedrzeć na Newski Prospekt. Aresztowano 13 osób. Jednym z tematów był protest przeciwko budowie w historycznym centrum Petersburga 300-metrowej wieży gazowej pod szyldem Gazpromu, rzecz prosta. Szkopuł w tym, że w szeregach manifestantów obok Forum Obywatelskiego Garego Kasparowa i byłego premiera Michała Kasjanowa, którego kandydaturę prezydencką Kreml utrącił w zeszłym roku, wszczynając przeciw niemu postępowanie karne, maszerowali towarzysze z partii nacjonal-bolszewickiej Edwarda Limonowa, która wraz z powyższymi założyła ruch Inna Rosja. Powstaje więc pytanie, jak dalece inna. Obok obszerna relacja na temat nowej rosyjskiej doktryny wojskowej wymierzonej w NATO i Stany Zjednoczone w związku z instalacją w Europie Wschodniej wiadomej tarczy antybalistycznej. Marii Żegu zdaje sprawę z propagandowej kanonady, jaka ogarnęła media rosyjskie oraz cytuje pogróżki ze strony hierarchii wojskowej. Rosja postanowiła przeznaczyć 144 miliardy dolarów na modernizację swego uzbrojenia do roku 2015, A kandydatem na miejsce Putina jest wicepremier Siergiej Iwanow, przewodniczący Komisji Militarno-Przemysłowej. Na posiedzeniu komisji Iwanow zapowiedział wdrożenie programu zbrojeń piątej generacji, co brzmi groźnie. Cytowany przez Le Monde ekspert Aleksander Golc podkreśla jednak, że jednym z elementów tego systemu ma się stać całkiem nowy pocisk antybalistyczny S-400. Prace nad nim podjęto 27 lat temu.
Przeglądu prasy dokonał Piotr Kamiński, a ja skorzystam i przypomnę, że od dzisiaj dostępna jest w sieci nasza nowa strona internetowa rfi.fr/popolsku. Po polsku bez spacji. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania i czekamy na Państwa uwagi i surowe krytyki. A teraz otwieramy okienko europejskie. Sylwia Gibbs.
Trwają ostatnie przygotowania przed czwartkowym szczytem i przed marcowymi obchodami 50-lecia traktatu rzymskiego, który ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier przyznał, że 27 państw członkowskich nie ma jeszcze jednomyślnej opinii na temat rocznicowego oświadczenia, które ma być ogłoszone 25 marca w Berlinie. Na razie trwają konsultacje. Jak powiedziała francuska minister spraw europejskich Catherine Colonna, zgodzono się, że deklaracja powinna unaocznić to, co budowa Europy przyniosła jej członkom w ciągu ostatnich 50 lat, ale także to, co powinni zrealizować w ciągu następnego półwiecza w dziedzinie energetycznej, bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, polityki imigracyjnej, inwestycji w badania naukowe i innowacje. Problem polega na tym, jak to wszystko powiedzieć, wyjaśnia francuska minister. Rozbieżności dotyczą także spraw konkretnych, jak wymienić wspólną walutę pośród odniesionych sukcesów, skoro nie przyjęły jej wszystkie państwa członkowskie. Wielka Brytania, która nie chciała euro, nie chce też takiego sformułowania w rocznicowej deklaracji. Luksemburg, Belgia i Hiszpania uważają pochwałę euro za sprawę zasadniczej wagi. Tego samego zdania jest przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso. Rozszerzenie też powinno być według niego wymienione pośród wielkich sukcesów Unii. Barroso uznał też, że konieczna jest wzmianka o potrzebie nadania Unii skutecznych instytucji. Kwestia nowego traktatu także dzieli państwa członkowskie. Aby ułatwić porozumienie, prezydencja niemiecka postanowiła zrezygnować ze słowa konstytucja. Jak wyraził się malowniczo jeden z niemieckich doradców, nie wstąpimy na barykady, żeby narzucić słowo konstytucja. Chodzi o to, by pozytywnie przygotować Europę do kompromisu, powiedział ekspert. Podczas czwartkowego spotkania kanclerz Angela Merkel zwróci się do swych 26 kolegów o udzielenie jej mandatu dla zredagowania tekstu jubileuszowego oświadczenia. Wiadomo już, że Czechy, uważane dotąd za jeden z najbardziej eurosceptycznych krajów Unii, nie zamierzają blokować porozumienia w sprawie unijnego traktatu. Premier Topolanek zastrzegł jednak, że traktat powinien być okrojony i dopuszczalny dla wszystkich. Traktat okrojony, czyli ograniczony do reformy instytucji unijnych, to pierwsza z obecnie dyskutowanych opcji. Druga to przeciwnie, traktat rozszerzony o nowe artykuły na temat polityki socjalnej, energetycznej, klimatycznej itd. Na razie Unia Europejska rozpoczęła obchody Dnia Kobiet. We wtorek 6 marca odbyły się w Brukseli dwie dyskusje przy okrągłym stole. W pierwszej wzięły udział szefowe przedsiębiorstw, które debatowały nad tym, jak ułatwić kobietom dostęp do odpowiedzialnych stanowisk. Temat drugiej debaty brzmiał kobiety w polityce. Uczestniczyły w niej cztery kobiety zajmujące stanowiska komisarzy, wśród nich Polka Danuta Hübner, odpowiedzialna za politykę regionalną. Dodajmy, że nie są to wszystkie kobiety pełniące funkcje komisarzy. Wiceprzewodnicząca komisji Margot Wallström wystąpi nie w Brukseli, lecz w Ankarze, gdzie poruszy problem praw kobiet z przedstawicielami najwyższych władz Turcji i spotka się z mieszkankami biednej dzielnicy Stambułu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Hotel de la Vrière, siedziba Banku Francji, zbudowany przez François Mansarda, słynący złotą galerią, której wisiały płótna Tintoretta i Veronese, służyły po rewolucji za drukarnię państwową. Na środku złotej galerii, ogołoconej z obrazów dawnych mistrzów, znalazły się one w Luwrze, by mogły cieszyć oczy ludu, ale wspaniały portal Mansarda zniknął. Tłoczono broszury, dzienniki, ulotki, obwieszczenia o wyrokach śmierci oraz w 400 tysiącach egzemplarzy przemówienia Robespiera. Na podwórcu Hotel de la Vrière Marat kazał ustawić trzy potężne prasy, spod których wychodził L'Ami du Peuple, czyli pismo Marata. W kwartale Giełdy i Banku Francji pomiędzy Palais Royal i Biblioteką Narodową znajdował się tylko jeden kościół, ale za to aż trzy opery. Oczywiście nie licząc opery architekta Garnier, która stanęła u szczytu wielkich bulwarów dopiero w roku 1875. Na obecnym skwerku Louvois w pobliżu kamienicy Wołoskich, w której odbyło się wesele Celiny Szymanowskiej i Adama Mickiewicza, architekt Victor Louis wybudował dla pani Montassier salę teatralną z perystylem o 13 arkadach podpierających balkon wychodzący na ulicę Richelieu. Wejście do sali znajdowało się naprzeciwko głównej bramy Biblioteki Narodowej. W westybulu bielały dwa rzędy doryckich kolumn pośród złocistych poręczy prawdziwie operowych schodów. Na panią Montassier doniósł obywatel Chaumette. W donosie z 14 listopada 1793 roku napisał: donoszę na obywatelkę Montassier jako na osobę, która kazała wybudować salę teatralną przy ulicy Prawa, takie imię przybrała po rewolucji dawna ulica Richelieu, po to, by łacniej podłożyć mogła ogień pod Bibliotekę Narodową. Angielskie pieniądze bardzo się przyczyniły do wzniesienia tego budynku, a bywsza królowa przeznaczyła nań 50 tysięcy talarów. Marguerite Brunet, zwana panią Montassier, była aktorką. W roku 1777 założyła własny teatr w Wersalu, który działa do dzisiaj pod nazwą Teatr Montassier. W budynku z dorycką kolumnadą i złoconymi schodami przy skwerze Louvois przywodziła trupie zwanej Comédien de la République Française. Mimo donosu obywatela Chaumette, pani Montassier nie trafiła na szafot. Zmarła w Paryżu w wieku 90 lat, chociaż sztukę pisania donosów ceni się we Francji od wieków bardziej niż wszelkie inne sztuki, niezależnie od reżimu. Konwencja budynek skonfiskowała, by 20 Termidora, w 11 dni po upadku Robespiera, przenieść doń operę narodową. 24 grudnia 1800 roku, czyli trzeciego dnia miesiąca Nivoise roku 9, pierwszy konsul Napoleon Bonaparte wyruszył około godziny 8 wieczorem z pałacu Tuleryjskiego do byłego teatru pani Montansier przy ulicy Prawa, dawniej Richelieu, by zaszczycić swą obecnością premierę stworzenia świata. Napoleon cudem uniknął śmierci z rąk szuanów czyhających nań z bombą przy ulicy Świętego Nikazego. Napoleon stworzenia świata Haydna wysłuchał uważnie. 13 lutego 1820 roku Karol Ferdynand de Bourbon, książę de Berry, bratanek Ludwika XVIII, jedyny mężczyzna w królewskim rodzie mogący przedłużyć dynastię, padł na złoconych operowych schodach śmiertelnie ugodzony nożem przez rymarza Louisa Louvel, który chciał na zawsze zgasić lud monarszy. Karol Ferdynand skonał, ale rymarzowi rodu zgasić się nie udało, ponieważ małżonka Karola Ferdynanda, księżna de Berry, była w ciąży. 29 września narodził się Henryk, nazwany przez Alfonsa Lamartina i Wiktora Hugo dzieckiem cudownie na świat wydanym. Naród francuski mordercę potępił, a dziecię hołubił. Dzięki publicznej zbiórce kupiono Henrykowi zamek Chambord. Po rewolucji 1830 roku dziecię z dziadkiem Karolem X uszło za granicę, by nigdy już do Francji nie powrócić. Teatr pani Montassier zburzono. Na jego miejscu Ludwik Filip kazał wznieść fontannę rzek na skwerze naprzeciwko wejścia do Biblioteki Narodowej. Fontanna toczy wody do dzisiaj. Opera emigrowała na kilka miesięcy do sali Favart, w której dawano dotychczas komedie włoskie, do gmachu wybudowanego na terenach należących do księcia de Choiseul. W roku 1821 operę narodową przeniesiono rzut kamieniem, ale na wiele dziesięcioleci, do gmachu na rogu bulwaru Włochów i ulicy Le Pelletier. Budynek stanął w płomieniach w roku 1873, więc opera znalazła przytulisko na kilkanaście miesięcy w sali Ventadour w pobliżu giełdy w oczekiwaniu na ostateczny polerunek marmurów i złoceń w Pałacu Akademii Muzycznej wyrysowanym przez Garniera. W roku 1875 opera Garnier, wyglądająca jak tort urodzinowy Gargantui, rozpoczęła swój liryczny żywot żydówką Scriba i Aleviego.
Był to pasaż naturalnie autorstwa Krzysztofa Rutkowskiego. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International.
Mieszkując w sieci. Anna Bernhardt.
W ubiegłym tygodniu w sieci wydarzyło się coś, co zwykle określa się mianem czarnej serii. Bugi informatyczne, czyli błędy w oprogramowaniu, różnego rodzaju awarie na dużą skalę, które dotknęły rozmaite sektory w wielu krajach. Wspominamy o tym nie żeby straszyć, lecz by przypomnieć, że obecne na każdym kroku w naszym życiu nowe technologie mogą czasem zawieść. W poniedziałek firma La Française de Joux, francuski monopolista od gier losowych, poinformowała, że 25 tysiącom graczy zostaną zwrócone pieniądze za wykupione zakłady, ponieważ system automatycznego losowego wybierania numerów nigdy nie proponował cyfry 9, chociaż regularnie pokazywała się ona jako wygrywająca. We wtorek czarne chmury zawisły nad giełdą nowojorską, gdzie awaria informatyki spowodowała spektakularny spadek wskaźnika Dow Jones o 200 punktów. Zaniepokojeni spowolnieniem pracy lokalnych komputerów w związku z dużą aktywnością giełdy, informatycy postanowili uruchomić specjalny rezerwowy komputer. Ten ruch okazał się jednak fatalny, nastąpiło zablokowanie całego systemu. W ten sam wtorek szwajcarska telewizja francuskojęzyczna walczyła z dużo mniej spektakularnym, chociaż nie mniej uciążliwym bugiem w oprogramowaniu poczty elektronicznej, czyli mówiąc nie w żargonie informatycznym, z poważną usterką. Tydzień wcześniej awaria systemu komputerowego sparaliżowała sieć szpitalną w Quebecu, zmuszając personel do sięgnięcia po zapomniane już długopisy i kartki papieru. Zaś jeden z Airbusów należący do Air Canada musiał zawrócić z drogi i lądować w Toronto z powodu awarii głównego komputera pokładowego. Można do tej listy dorzucić jeszcze argentyńskiego pirata, który włamując się do systemu zarządzającego dystrybucją paliw, usunął z listy po prostu sporą część stacji rozsianych po całym kraju. Do ponad 1000 stacji benzynowych nie dotarły w związku z tym cysterny z paliwem, co spowodowało niezły bałagan w całym państwie. Informatyka jest dzisiaj w naszym życiu wszechobecna i fakt, że jest zawodna, nie jest dla nikogo niespodzianką. Jednak taka czarna lista bugów i awarii uzmysławia nam lepiej, do jakiego stopnia jesteśmy od niej zależni. Dodajmy na marginesie, że według sondaży przeprowadzonych przez firmę Symantec, 60% przedsiębiorstw spodziewa się kłopotów związanych z awarią informatyki w ciągu nadchodzących 5 lat. Bardziej pocieszające wieści można znaleźć w raporcie firmy OnTrack, która na co dzień udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Firma ta bowiem zajmuje się odzyskiwaniem danych w beznadziejnych, wydawałoby się, wypadkach. Ranking najbardziej spektakularnych przypadków utraty danych niedawno opublikowano. Rzućmy więc okiem na tę listę. W Monako pracownicy międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej wypuścili laptopa z helikoptera, w którym pracowali. Specjaliści z OnTrack odzyskali kluczowe dane już następnego dnia po wypadku, udostępnili informacje. Podczas lotu z Londynu do Warszawy pasażer spakował komputer i kosmetyki do jednej torby. Jego szampon nie był dokręcony. Taka kąpiel nie spodobała się twardemu dyskowi, odmówił on posłuszeństwa. Aby odzyskać dane, trzeba było jednak wziąć komputer pod prysznic. Podczas gaszenia pożaru na brytyjskim uniwersytecie strażacy zalali komputery Wydziału Informatycznego zawierające wyniki badań naukowców z ostatnich lat. W banalny sposób załatwił swój komputer pewien pan, który zostawił banana na przenośnym zewnętrznym dysku twardym. Owoc rozkładając się zalał wnętrze urządzenia. Dysku nie można było uruchomić. Specjaliści oczyścili jego wnętrze. Udało się uruchomić nośnik na czas procesu. Niestety nie udało się uratować banana. I jak co roku kilka komputerów pozostawiano na drodze cofających się pojazdów. W Polsce głośno było o scyzoryku, pionierze polskiej sceny rap, który stracił nagrania ze swojej najnowszej płyty na 2 tygodnie przed oficjalną premierą. Zawiódł komputer w studio nagrań. Utwory na najnowszy krążek muzyka były nagrywane wspólnie z wykonawcami z kraju i z zagranicy. Ich odtwarzanie nie było możliwe. Dane udało się jednak odzyskać na 2 dni i jak planowano, 27 listopada ukazał się nowy album Leroya. We wszystkich opisanych wyżej przypadkach dane udało się odzyskać, podkreśla w swym raporcie firma OnTrack. Niezależnie od tego, w jak dramatycznych okolicznościach tracimy zasoby, warto skonsultować się ze specjalistami od odzyskiwania danych, ponieważ szanse na przywrócenie informacji są ogromne. Firma OnTrack jest amerykańska, ale ma już oddział w wielu krajach, w tym we Francji i Polsce. Szczegółowe informacje można znaleźć oczywiście na witrynie internetowej tej firmy.
Oj, odpukać, odpukać, a tymczasem można zajrzeć na naszą nową stronę internetową rfi.fr/popolsku. Po polsku bez spacji. Serdecznie zapraszamy. A tymczasem na lekcję francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy pisarkę Marguerite Yourcenar i fragment jej powieści L'œuvre au noir, którego teraz ponownie wysłuchamy. Zenon, renesansowy filozof i medyk, za nic w świecie nie chce odstąpić od swych poglądów. Opowiada o sobie przypadkowo spotkanemu kapitanowi gwardii cesarskiej, flamandowi Henri Maximilien.
Vos censeurs ne sont pas si bêtes. Ces messieurs à Bâle et le Saint-Office à Rome vous entendent assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Ce qui n'est pas comme eux leur paraît contre eux.
Dieu merci. Les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits vers d'amour. Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge, et partout les créditeurs. J'aime la science comme un autre, mais peu me chaude que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qu'il refroidit quand on meurt. Et si la terre tourne ?
Elle tourne.
Et si la terre tourne ? Je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché. Je prends mon Dieu et mon temps comme ils viennent, bien que j'eusse mieux aimé vivre au siècle où l'on adorait Vénus. Je ne voudrais pas me priver à mon lit de mort de me tourner, si le cœur m'en dit, vers notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs. Parce que peu lui importe.
Frère Zénon, je vous retrouve maigre, harassé, hagard et vêtu d'une souquenille dont mon valet ne voudrait pas. Vaut-il la peine de s'évertuer durant 20 ans pour arriver au doute qui pousse de lui-même dans toutes les têtes bien faites ?
Sans conteste. Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface. Mais la vérité, qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse, est en deçà de l'explication.
Czy zrozumieliście dialog?
Pourquoi Zénon peut-il être condamné par l'Église?
Dlaczego Zenon może być skazany przez Kościół?
Parce que désormais, il est athée.
Henri Maximilien s'est toujours exposé à quel danger?
Na jakie niebezpieczeństwa narażał się zwykle Henri Maximilien?
À des dangers simples de la vie,
Quels sont précisément ces dangers?
A dokładniej, na jakie niebezpieczeństwa?
Les coups, les fièvres, la vérole, les poux, les créditeurs.
Comment Henri Maximilien décrit-il Zénon?
Jak Henri Maximilien opisuje Zenona?
Il le décrit comme un homme maigre, harassé et hagard.
Durant combien de temps Zénon a-t-il fait des recherches philosophiques?
Przez ile lat Zenon zajmował się filozofią?
Durant 20 ans.
À quoi est-il arrivé?
Do czego doszedł w swych rozważaniach?
Au doute.
Que lui reproche Henri Maximilien?
Co mu zarzuca Henri Maximilien?
D'être pauvre et malheureux avec toute sa philosophie.
Que cherche depuis toujours Zénon?
Czego Zenon od zawsze poszukuje?
La vérité.
Ponieważ akcja powieści L'œuvre au noir rozgrywa się w XVI wieku, niektóre słowa i pojęcia są zapewne dla was niezrozumiałe. La cornue, o której wspomina Zenon, filozof i alchemik, to retorta, szklane naczynie używane do doświadczeń chemicznych.
Le sel dans la cornue.
Z kolei w wypowiedziach kapitana Henri Maximilien pojawiają się takie wyrażenia typowe dla epoki, jak
peu me chaud,
czyli peu m'importe, nie ma dla mnie znaczenia.
Les cagots,
czyli les religieux hypocrites, księża hipokryci.
Une souquenille,
czyli długa opończa, peleryna. Odnajdujemy tu także pojęcia historyczne, odnoszące się m.in. do kościoła i religii. Le Saint-Office à Rome, czyli święte oficjum, działająca w tamtej epoce wszechmocna instytucja inkwizycji, chce skazać Zenona.
Il vous entend assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Istotnie Zenon, w młodości przeznaczony do stanu duchownego, zerwał z dogmatyczną nauką Kościoła. Zauważamy tu też aluzję do odkryć naukowych z XVI wieku i do prac Kopernika, który głosił, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca. Henri Maximilien mówi...
Si la Terre tourne...
Elle tourne.
Ucina Zenon. Na przykładzie fragmentów z dialogu zobaczmy, jak można wyrażać swe poglądy i jak ich bronić. Zenon jest filozofem, a jedną z cech jego charakteru jest niezłomność. Henri Maximilien odgrywa tu rolę antybohatera, kierującego się zdrowym rozsądkiem. Jest pragmatykiem i broni swoich idei, nie obawiając się krytyki Zenona. Jego życie wydaje się bardzo prozaiczne.
Dieu merci, les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits vers d'amour.
Opowiada o swoich przygodach przyziemnych i zabawnych.
Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge et partout les créditeurs.
Henri Maximilien nie zgadza się z naukowymi poglądami Zenona i wyraża własną obojętność wobec wiedzy.
J'aime la science comme un autre, mais peu me chaud que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qui refroidit quand on meurt.
Przeciwstawia się filozofii w sposób lekki i dowcipny.
Et si la terre tourne, je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché.
Nie jest ateuszem, ale też nie jest zbyt pobożny. Potrafi spojrzeć krytycznie na społeczeństwo, w którym żyje. Zenon mówi niewiele, ale zdecydowanie. Kiedy Henri Maximilien oświadcza...
Et si la terre tourne?
Elle tourne.
Przerywa mu Zenon. Analizuje słowa rozmówcy i aby zostać lepiej zrozumianym, używa porównania.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs, parce que peu lui importe.
Zenon jest nieprzejednany i sposób, w jaki prowadzi rozmowę, zapowiada okoliczności, w jakich umrze, nigdy nie odwoławszy swoich poglądów. Chwilowo sprawia wrażenie, że ustępuje.
Sans conteste.
Po czym daje do zrozumienia, że jego przekonania są odmienne.
Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface. mais la vérité qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse est en deçà de l'explication.
Jeszcze raz odwołuje się do obrazowego porównania, by Henri Maximilien lepiej go zrozumiał.
La vérité qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse.
W dialogu tym Marguerite Yourcenar potrafiła przekazać nam siłę i rygoryzm postawy swego bohatera, filozofa Zenona. Wysłuchaliśmy dialogu, w którym dla uzasadnienia swych poglądów rozmówcy posługują się zdaniami wyrażającymi przyzwolenie i konstrukcjami obrazowymi.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Ray Lema, pianista i wokalista z Konga, wydał nową płytę i przy tej okazji zagra w paryskim klubie New Morning 10 marca, a następnie 23 w Montpellier i w Rouen 15 maja. Nowa płyta zawiera kilka utworów instrumentalnych i kilka piosenek wykonanych w języku francuskim i kilka w angielskim. Ray Lema, wielki znawca muzyki z Afryki Środkowej, był jednym z pionierów world music przybyłej z Afryki do Francji. Nowa płyta Paradox została nagrana z Etienne'em Mbappé na basie i Francisem Lassusem na perkusji. Posłuchajmy kompozycja Raya Lemy Suira. Thank you. Didi Bridgewater zawsze była blisko związana z Francją, nawet czasami tu pomieszkuje, jest również częstym gościem na różnych festiwalach. Najbliższe to Blue Note Festival w Paryżu i Deux Mondes à l'Autre w Lyonie. Ten pierwszy zacznie się dopiero 26 marca i trwać będzie do 7 kwietnia. Większość koncertów odbywać się będzie w klubie New Morning, ale nie wszystkie. Będą też występy w Olympii, w Bataclan i w La Cigale. O festiwalu jeszcze będzie mowa, natomiast jeśli chodzi o Didi Bridgewater, to przedstawi ona paryskiej publiczności swoją nową płytę, która ma się ukazać pod koniec marca. Nosi ona tytuł Didi Bridgewater's Malian Project, a zawarte na niej utwory są podobno połączeniem jazzu z muzyką Mali. Didi Bridgewater ponoć odczuła potrzebę odszukania swych afrykańskich korzeni. Nie najbliższych może, bo ona sama urodziła się w Tennessee, ale jednak. Jeśli chodzi o drugi wspomniany na wstępie festiwal lioński, Deux Mondes à l'Autre, to zaczął się on 1 marca i potrwa jeszcze do 10. Nie jest to impreza czysto jazzowa, jej program jest mocno zróżnicowany. Cechą wspólną wykonawców jest płeć. Festiwal poświęcony jest wszystkim kobietom świata. Posłuchajmy Didi Bridgewater śpiewającej kompozycję, tym razem nie kobiety, ale Kurta Weila, Speak Low. To była Didi Bridgewater. Od 9 do 12 marca w paryskiej sali Grand Rex odbywać się będzie już po raz trzeci festiwal flamenco. Amatorom tej kultury pozwoli nie tylko posłuchać muzyki, ale również nasycić oczy tańcem, a uszy śpiewem flamenco. Koncert otwierający festiwal zagra Paco de Lucia i to on jest dla nas najbardziej interesujący w kwadransie jazzu. Pozostając w tradycji flamenco, Paco de Lucia potrafił wyjść daleko poza jej ramy. Przypomnijmy choćby jedną z najsłynniejszych płyt w historii muzyki, Friday Night in San Francisco. Aldi Meola, John McLaughlin i Paco de Lucia.